Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną też dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Słynne powiedzenie, najsłynniejsze właściwie hasło reklamowe przedwojennej Polski, cukier krzepi, pewnie pani znane. No trochę chyba zaczyna się dewaluować. Od nowego roku będziemy mieli tak zwany podatek cukrowy, tak? Czyli od napojów słodzonych. Jak pani myśli, czy to krok w dobrą stronę?
To znaczy, ja bym chciała, żeby na początku naszej rozmowy wybrzmiało to, że każde działanie, które ma dążyć do tego, że będziemy zmniejszać odsetek osób z nadwagą otyłością i z chorobami dietozależnymi, wynikającymi z tej nadwagi otyłości zazwyczaj, są dobre. Więc jeżeli jakieś nakazy, zakazy, przykazy obcinania różnych produktów, no jeżeli to ma pomóc, to super. Natomiast mam wrażenie, i widzę, jak to było w innych krajach, bo było wiele badań przeprowadzonych w innych krajach, zanim wprowadzono ten podatek cukrowy, na przykład w Nowej Zelandii, albo już po wprowadzeniu, że jednak nie przyniosło to żadnych skutków, ponieważ nie było tej edukacji żywieniowej i bez tej edukacji naprawdę nie ruszymy i te drobne kwoty, które trzeba będzie więcej zapłacić za to, żeby wypić ten produkt, to jeżeli kocham nasze podniebienie, ten cukier z napojów słodzonych, to tak człowiek ludzie będą to kupować, więc wiemy też, że po kieszeniach uderzy na pewno osoby najmniej zamożne, bo badania pokazują, że to właśnie one najwięcej piją tych napojów gazowanych. Więc jeżeli to ma przynieść skutki jakieś, skoro jakby w innych krajach nie pokazano tego, że przyniosło skutki, ale w Polsce przyniesie skutki, to super. Natomiast potrzebna jest edukacja, bo bez tego no po prostu nie pójdziemy dalej.
No właśnie, a propos edukacji, ja z przerażeniem przeczytałam w pani książce Zakłamane jedzenie, o której rozmawiałyśmy już tutaj na antenie Radia Gdańsk, że 1,5-litrowa butelka napoju gazowanego, i nie chodzi tutaj, broń Boże, o wodę, zawiera około 36 łyżeczek cukru. Jakby przemówiła było to do mojej wyobraźni. Akurat nie piję takich napojów, ale no te 36 łyżeczek cukru, liczba jest porażająca.
Tak, spożywamy bardzo dużo cukru. Ludzie myślą, że tyją od powietrza albo myślenia o cukrze, a ten cukier ukryty jest wszędzie, bo nie tylko w napojach gazowanych, ale również w tych wodach smakowych, które teraz ludzie pijają na potęgę, również w produktach zbożowych przetworzonych, jak i słodkich bułkach, płatkach śniadaniowych, w owocach jest dużo cukru. No to jest naturalny cukier, ale mimo wszystko cukier. W deserach mlecznych, no wchodzimy do sklepu i całe półki się uginają, całe lodówki, w tych deserach słodkich, kuleczkach czekoladowych, kolorowych, wszelkiego rodzaju smakach. Dla mnie to nie jest produkt typu nabiał, produkt mleczny, tylko to jest po prostu słodycz. Cukier jest no oczywiście w słodyczach, w żywności wysoko przetworzonej, w daniach gotowych, daniach fast food, ale i w przyprawach, w sosach gotowych. No ogrom tego cukru, więc trudno nie zjeść tyle łyżeczek w ciągu dnia.
Pani doktor, czy cukier nam jest potrzebny mimo wszystko, tak jak inne składniki?
Nam są potrzebne węglowodany, białka i tłuszcze. One każde z nich pełnią swoją funkcję. Natomiast same cukry proste do szczęścia nie są nam potrzebne.
Oj, to bym się nie zgodziła. Bardzo często szczęście na twarzy ludzi, którzy jedzą, zresztą mojej również, coś pysznego, no jest dość duże.
No do szczęścia może naszego organizmu, naszego zdrowia, tak to powinnam powiedzieć, że te węglowodany złożone typu ciemne pieczywo, ciemny ryż, ciemny makaron, płatki, warzywa, owoce, tak, tam są też cukry złożone, no to uwalniają tą energię powolutku, też się rozkładają powoli do cukru prostego w naszym organizmie i w ten sposób jakby nie ma gwałtownych skoków stężenia glukozy, a jedząc sam cukier prosty, no to faktycznie mamy zastrzyk energii. Jeżeli ta energia nie będzie wykorzystana, to będzie zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej i będzie powodować insulinooporność, cukrzycę, zaburzenia metaboliczne. Dla szczęścia tak, ale często jest to chwilowe szczęście, które później wiąże się z tym, że głównie kobiety mają wyrzut sumienia, że zjadły to słodkie i to jest takie błędne koło.
Rzeczywiście, ja troszkę chciałam panią doktor sprowokować tym szczęściem, bo tak jak jestem po lekturze książki, to raczej to, co pani pisze o cukrze, jest przerażające, choćby to, że cukier wywołuje stany zapalne. I od razu pytanie, czy cukry złożone również, tak? Bo jest ten prosty podział, o którym my też często nie mamy pojęcia.
Tak, wrzucamy do jednego worka wszystkie białka, wszystkie tłuszcze, wszystkie węglowodany, a wszystkie mamy te składniki odżywcze, możemy podzielić na te korzystne i niekorzystne dla naszego zdrowia. Więc węglowodany złożone nie mają takiego efektu jak węglowodany proste.
Cukry proste mamy w owocach, tak? Najogólniej rzecz ujmując. Ale też w nadmiarze owoce nie są wskazane.
Nie, stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4 do 1, czyli na 4 porcje warzyw jemy 1 porcję owoców. Niestety w Polsce jest zupełnie odwrotnie. Jemy więcej owoców niż warzyw i szczególnie w takim okresie letnim, kiedy jest dużo arbuzów, czereśni, no tak, jest dużo tych sezonowych owoców i potrafimy przesadzić, zjeść kilo czereśni i myśleć, że to nie wpłynie negatywnie na nasze zdrowie, na naszą figurę, a wcale tak nie jest. Także raczej jak mamy 5 posiłków w ciągu dnia, tłumaczę pacjentom, że w 4 posiłkach warzywa, w 1 posiłku owoce.
Pani doktor, dlaczego w takim razie my tak lubimy ten cukier? Czy to jest też taka substancja psychoaktywna, która działa trochę jak narkotyk? Co się dzieje w naszym organizmie?
No, wydziela się dopamina, wydziela się endorfiny, serotonina, także im częściej będziemy pobudzać nasz mózg do wydzielania tej dopaminy, tym bardziej będzie nam się chciało jeszcze tego cukru więcej. To jest takie błędne koło. A faktycznie można powiedzieć, że cukier jest, a w ogóle jedzenie, jest największym uzależnieniem. I dlatego jest to takie bardzo trudne, żeby się oderwać od jedzenia słodkiego.
No tak, i potem wpadamy w taki stan uzależnienia jak od nikotyny, tak? To są podobne mechanizmy i wychodzenie z cukru też...
Jest jakby łatwiej odstawić niż cukier, który jest ukryty wszędzie.
No to niesamowite. Naprawdę? Aż taki nauk?
Aż taki nauk. Ja to widzę w moim gabinecie. No po prostu zdarzają się osoby, które no, nie jedzą nic, tylko jedzą słodkie i widać, że bardzo trudno sobie to jakby radzą z tym wszystkim.
No tak, rynek oferuje nam sporo zamienników. Mamy stewie, mamy ksylitol, inne jeszcze substancje słodzące. Czy to jest dobra droga, jeżeli już tak naprawdę chcemy zjeść jakieś dobre ciasto i zamienimy cukier na ksylitol? Czy to jest w porządku?
Ja myślę, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Jeżeli potrzebujemy raz na jakiś czas, lubimy, każdy z nas lubi. Pierwszy smak, który poznajemy, to jest słodki z mlekiem matki, a siara już w ogóle, te pierwsze mleko, to jest bardzo słodkie, więc automatycznie gdzieś tam jest przywiązanie już od maleńkiego, a tym bardziej, jeżeli matka na przykład je dużo słodkiego, to dziecko też będzie jadło dużo słodkie. Jeżeli matka w ciąży, to jest takie programowanie metaboliczne. I faktycznie trudno później urwać się od tego słodkiego smaku, więc myślę, że wszystko jest dla ludzi, jeżeli w granicach rozsądku potrafimy ten słodki smak gdzieś tam przehamować, to super, to ksylitol, stevia, erytrytol, jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś ma ogólnie problem z cukrem, to raczej sugerowałabym odstawienie też i tych słodkich zamienników.
To jest straszne życie może być bez cukru. Oczywiście bierzemy duży cudzysłów. Ja doskonale wiem, o czym pani doktor mówi, ale patrząc na latem zwłaszcza, ilość osób, które siedzą w kawiarniach, jedzą lody, jedzą słodycze. No, to jest masowa sprawa, tak? Wszyscy lubimy cukier.
Tak, wszyscy lubimy. Ja akurat powiem pani, że jestem ostatnia rzecz, o której pomyślę, żebym zjadła coś słodkiego. Także myślę, że to jest wyrobienie nawyków żywieniowych, praca od podstaw, na przykład jeżeli chodzi o dzieci. I przekonanie, że zdrowe jedzenie potrafi być smaczne i regularność posiłków, czyli to, że cukier nie spada w ciągu dnia, jedzenie węglowodanów złożonych, jedzenie więcej w ciągu dnia niż po południu. To są też wszystko takie triki, które mogą spowodować to, że będziemy jeść mniej tego cukru.
No właśnie, jeżeli ograniczymy i będziemy używać zamienniki, o których pani doktor wspomniała, to można sobie to jakoś chyba wypośrodkować. Natomiast chciałabym się na moment zatrzymać, skoro wspomniała pani o dzieciach, o tak zwanych zdrowych słodyczach. Czy rzeczywiście to istnieje? Takie pojęcie jest, czy te zdrowe słodycze rzeczywiście istnieją?
Tak, istnieją, jeżeli są na bazie naturalnych produktów, na przykład suszonych owoców, ale często mamy na rynku takie zamienniki, które mają też syrop glukozowo-fruktozowy czy olej palmowy utwardzony i absolutnie nie ma tutaj możliwości, żeby ten produkt był zdrowy.
Czyli czytamy składy, tak? Jeżeli batonik jest reklamowany jako właśnie superfood, tak? Bo to też jest oddzielny temat i chciałabym kiedyś panią doktor zaprosić do rozmowy na temat właśnie superfood, bardzo modnych ostatnio produktach. Kolejna rzecz zastanawiająca i dla mnie też duża niespodzianka, odwołam się do pani książki, Zakłamane jedzenie, to jest miód. Miód, który jest uważany za substancję, która wręcz leczy, tak?
Tak, no ale niestety cukier to cukier,
Tam też są cukry proste i nasz organizm nie rozpoznaje, czy to jest cukier z miodu, czy to jest zwykły biały cukier sacharoza. I mówi się, że miód ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze.
Przeciwzapalne też, tak.
Faktycznie trzeba było regularnie dużo tego miodu jeść, żeby takie efekty uzyskać. A to się wiąże z tym, że wartość energetyczna diety i ilość tego cukru w diecie jest większa. Także ja akurat osobiście nie jestem takim zwolennikiem miodu. Ktoś dla smaku lubi pół łyżeczki do herbaty. Też jest w porządku, także to też indywidualne podejście.
Ale gdyby już wybierać między cukrem a miodem, to odwoła się pani pewnie do miodu, tak?
Do miodu, tak.
No bo jednak jakieś substancje, czy jakieś działania takie prozdrowotne, pomijając ten cukier, miody mają. No chciałabym, tak trochę na siłę panią tutaj wyciągam i oczekuję odpowiedzi pozytywnej, bo ja akurat lubię miód i jestem fanką.
No to ode mnie pani nie uzyska takiej odpowiedzi.
No cóż, no pewnie trzeba być uczciwym z wiedzą i z tym, co się mówi w gabinecie, co pani robi pewnie od wielu lat. A proszę powiedzieć, skoro zaczęłyśmy temat troszkę tego superfood, czy słodycze również mogłyby się do tego zaliczać? Czy te batony, o których pani wspomniała, choćby z daktyli, czy z suszonych owoców, to jest właśnie rodzaj superfoods?
Nie, superfoods to jest żywność, która w małej objętości dostarcza bardzo dużo cennych składników odżywczych. Więc owoce suszone, no morele i figi mają bardzo dużo wapnia. Daktyle, no to praktycznie nie można powiedzieć, że pokrywają 15% dziennego zapotrzebowania na nic, na żadne witaminy, składniki mineralne, więc no absolutnie nie wrzucałabym tutaj tego do jednego worka.
Ciekawa uwaga, znowu odwołuję się do pani książki, że spożycie cukru zwiększa się, im mniej jemy białka. Czy to rzeczywiście prawda?
Na pewno, tak, oczywiście. Jeżeli jest mało białka, to bardziej jemy więcej węglowodanów prostych. To białko to też daje uczucie sytości na dłużej i musi być w naszej diecie. Nie za mało, ani nie za dużo.
Ale to organizm sam się domaga tego cukru, jeżeli ta proporcja białka w diecie jest po prostu zachwiana?
Tak, tak. To jest, nasz organizm jest bardzo mądry.
Radzi sobie w takich sytuacjach. Pani doktor, a jak zacząć w takim razie odwyk od cukru? Co się dzieje? Czy te stany odstawienia słodyczy, one są podobne do różnych takich wahań nastroju, nawet depresyjnych stanów, które często towarzyszą przy odstawianiu różnych używek?
Tak, aż taka agresja, bóle głowy, brak skupienia uwagi, brak tej koncentracji, tak, jak najbardziej to się obserwuje. To jest do przejścia oczywiście.
Ile taki detoks?
Różnie, to trudno powiedzieć, ale nawet do 2 tygodni może potrwać, także dajmy sobie czas.
A zna pani osoby, którym się udało z pani pacjentów przejść przez ten czyściec cukrowy?
Jak najbardziej, tylko to jest kwestia jakby silnej woli, nie sięgnięcia po te produkty, żeby nie było przypomnienia dla mózgu z tą dopaminą znowu. I jak najbardziej wtedy udaje się i regularność posiłków.
A znowu tutaj prowokacyjnie zapytam, no przecież dopamina to samo dobro dla nas, tak? Czy endorfiny, które się wydzielają w organizmie?
No tak, ale to akurat jest plus, ale jakie inne są konsekwencje negatywne? Tych jest zdecydowanie więcej.
Jasne, a dopaminę czy endorfinę można sobie wytworzyć w zupełnie inny sposób, po prostu zdrowy, choćby sportem.
Oczywiście, że tak, sportem, ale też i zdrowym jedzeniem.
Pani doktor, w takim razie na zakończenie pytanie, jak zacząć ten detoks? Czy to należy zrobić radykalnie, czy sobie też dawkować, zmniejszać?
A to jest indywidualne podejście. Niektórzy potrzebują uciąć od razu, a niektórzy potrzebują zrobić to stopniowo. Ja bym jednak sugerowała, żeby udać się do dietetyka wykwalifikowanego, przeanalizować swoją dietę, porozmawiać, powiązać to z różnymi problemami zdrowotnymi, co można, co nie można i zrobić to po prostu kompleksowo.
Wróciłabym na zakończenie jeszcze do tych stanów zapalnych, o których pani pisze i o których zresztą mówią dietetycy. Rzeczywiście cukier ma takie właściwości, że powoduje aż takie spustoszenie w naszym organizmie? I czy konsekwencją mogą być na przykład jakieś zmiany rakotwórcze?
Tak, oczywiście. Cukier jest bardzo prozapalny, chyba najbardziej prozapalny ze wszystkich produktów spożywczych i sieje spustoszenie. Także w małych dawkach oczywiście, jeżeli jesteśmy też aktywni fizycznie i spalimy ten cukier, nie ma sprawy. Ja tutaj nie chcę zbyt restrykcyjnie podchodzić, ale jednak widzę z mojego gabinetu, z doświadczenia, że jednak większość osób przekracza te dawki cukru w ciągu dnia.
No, zaczęłyśmy od podatku cukrowego. Tak jak pani powiedziała, edukacja jest jednak ważniejsza. Ja bym się też też z tym zgodziła, potwierdzają to dane, które przytoczyła pani na początku. W takim razie może właśnie pisanie o tym, mówienie, chodzenie do szkół, tak, do dzieci.
Powtarzać. Niejednorazowe działania, bo jest dużo działań edukacyjnych, ale one nie przynoszą skutków i mam właśnie wrażenie, że one są zbyt krótkotrwałe, zbyt takie, że tak powiem, teoretyczne, a nie praktyczne. Dziecku też trzeba pokazać, jak smakuje coś, dotknąć, takie warsztaty żywieniowe, ale też ta edukacja powinna być objęta zarówno dzieci, rodzice, dziadkowie, szkoły, przestrzeganie wszystkich zasad w tej szkole, żeby jednak była spójność po prostu we wszystkich działaniach u wszystkich osób. No i też i producenci, którzy całe szczęście wychodzą nam naprzeciw i robią coraz więcej produktów z mniejszą ilością cukru, ale jednak żywność jest bardzo dostępna na każdym kroku i to jest cały czas problem.
No tak, ale może małymi krokami w końcu nam się uda jakoś wypośrodkować, bo nie wyobrażam sobie, że wszyscy zrezygnujemy z cukru. Tak jak pani powiedziała, wszystko jest dla ludzi. Bardzo dziękuję. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Pani Haniu, umawiamy się na kolejne spotkania, to pasjonujące rzeczy, o których pani pisze i mówi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Iwona Dębska, dziękuję również, do usłyszenia.
Świat się zmienia.